Polskie Radio Lublin, 6,5 minuty po 12.
Ja dzwonię w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Jarosław Gołofit i Małgorzata Maksim. Dzień dobry. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu programu Pogotowie Radiowe, a spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13. Przypominam, Pogotowie Radiowe to program prewencyjno-informacyjny i interwencyjny. Mówimy o szeroko rozumianej pomocy, pomagamy Państwu, ale także informujemy i podpowiadamy pewne rozwiązania, możliwości, by wiedzieć więcej, by zapobiegać, a nasi eksperci radzą, jak uniknąć zagrożeń, jakie przysługują nam prawa, ale także nie zapominamy o innych ważnych kwestiach, to m.in. pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania czy załatwieniu spraw urzędowych, na przykład spraw takich z pozoru prostych, z którymi w jakiś niezrozumiały sposób nie można sobie samemu poradzić, a wszystkie dotychczasowe próby nie przyniosły rezultatów. W programie również przedstawiamy organizacje pożytku publicznego, które na co dzień niosą pomoc, wspierają różne gałęzie życia społecznego i zachęcamy do ich wspierania, a także apelujemy o pomoc dla potrzebujących i do udziału w licznych akcjach charytatywnych. Mówimy też o sytuacji osób niepełnosprawnych. Podejmujemy również interwencje w Państwa sprawie. Wszelkie zgłoszenia czy też pytania do ekspertów przyjmujemy telefonicznie. Można dzwonić pod numer cały czas ten sam 815 33 11 11. Czynny przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Można także pisać i pocztą tradycyjną Polskie Radio Lublin, ulica Obrońców Pokoju 2 lub wysyłając maile na pogotowie@radiolublin.pl. A co przygotowaliśmy na dziś? Dziś m.in. będziemy apelować o pomoc finansową dla 5-letniej Mai Ładosz z Lublina, by mogła iść przez życie prosto. Dziewczynka od urodzenia jest obarczona szeregiem schorzeń i chorób, ma tylko 5 lat życia za sobą, ale też i wiele przeżyć. Walka o jej zdrowie wciąż trwa. Obecnie trwa zbiórka środków na specjalistyczną i kosztowną operację stóp w Wiedniu, by dziewczynka mogła chodzić. Operacja już wkrótce. Powiemy, jak można tutaj pomóc Mai i jej rodzinie. Będziemy też przypominać, jak chronić swoje dane osobowe i co to oznacza, a to ważne, żeby ktoś na przykład na ich podstawie nie wyłudził jakichś kredytów. Warto o tym pamiętać, o szczegółach za kilka chwil właśnie od tego tematu zaczniemy. A na zakończenie programu, jak zawsze, wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe w Radiu Lublin do godziny 13. Zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Zgodnie z zapowiedzią dziś w Pogotowiu Radiowym będziemy rozmawiać o tym, jak chronić swoje dane osobowe. Z nami gość, adwokat Agata Wicka-Cenzartowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tego, co to są te dane osobowe, jak to możemy określić, bo dużo się o tym mówi.
Tak potocznie mówiąc, dana osobowa, dane osobowe to są tego rodzaju informacje o osobie, które umożliwiają identyfikację takiego człowieka. Daną osobową oczywiście jest imię i nazwisko tej osoby, adres zamieszkania, numer PESEL, wszystkie po prostu takie dane identyfikacyjne. I jeśli osoba, która nas nie zna, posiada nasze dane osobowe, no to może łatwo po prostu nas zidentyfikować. Nie jesteśmy wówczas anonimowi, tylko jesteśmy konkretną osobą z imienia i nazwiska.
Najwięcej się mówi o numerze PESEL od czerwca zwłaszcza, bo można taki PESEL już zastrzec. Przypomnijmy, o co tutaj chodzi.
Tak, jest to ważna informacja, że mamy możliwość bezpłatnego zastrzeżenia numeru PESEL, na przykład przez aplikację mObywatel, która również jest bezpłatna. Jest to bezpłatna rządowa aplikacja. Dzięki zastrzeżeniu naszego numeru PESEL instytucje finansowe, banki czy wszystkie inne instytucje finansowe nie mogą udzielić nam pożyczki, kredytu, jeżeli mamy ten numer PESEL zastrzeżony. Daje nam to taką ochronę, że osoba trzecia, która wejdzie w niepowołany sposób do naszego numeru PESEL i będzie chciała się nim posłużyć bez naszej zgody i wiedzy, no to taka osoba nie będzie mogła na nasze dane osobowe zaciągnąć pożyczki. A wcześniej był to duży problem, na przykład spotykane często w nieuczciwych wypożyczalniach sprzętów, gdzie zostawialiśmy na przykład kopię naszego dowodu osobistego, a potem takie dane trafiały w niepowołane ręce.
Jeżeli zastrzeżemy taki PESEL, no to wiadomo, że będzie problem dla tych, którzy chcą wyłudzić jakiś kredyt na nasze dane, ale sami możemy mieć również problem.
Tak, przystępując do procedury kredytowej musimy odstrzec ten PESEL. Przy aplikacji mObywatel jest to bardzo proste, to jest jedno kliknięcie. Tak samo musimy mieć niezastrzeżony PESEL przy wypłacie większej gotówki w banku albo dokonując czynności notarialnych. Trzeba mieć też niezastrzeżony PESEL w momencie, kiedy chcemy się starać o na przykład duplikat karty SIM w telekomunikacji.
Czyli musimy o tym pamiętać, że albo robimy takie zastrzeżenie, albo odwrotny proces. Numer PESEL jest bardzo istotny, każdy z nas posiada, ale ten numer PESEL widnieje na wielu dokumentach, którym się posługujemy.
Tak, należy pamiętać, żeby chronić nasze dokumenty, zawsze przetrzymywać je w takim bezpiecznym miejscu, nie udostępniać ich szerokiej publiczności, na pewno nie udostępniać skanów tego naszego dowodu osobistego, na przykład w internecie. Mi się to wydaje oczywiste, ale być może są młodzi słuchacze, którzy nie znają zagrożeń w sieci, więc absolutnie nie możemy nieuprawnionym osobom pokazywać takiego naszego dowodu osobistego czy innych dokumentów tożsamości. Powinniśmy po prostu chronić w jak najszerszym zakresie tego typu dokumenty.
Kiedyś taka była powszechna praktyka wypożyczalni czy kajaków, czy innego sprzętu. Na przykład prosiło o to, żeby taki dowód osobisty zostawiać na czas wypożyczenia danego sprzętu. Czy to jest zgodne z prawem? Czy powinniśmy, czy wprost przeciwnie?
Taka praktyka jest niezgodna z prawem. Jest ustawa, która mówi, jakie podmioty mogą od nas domagać się, czy to okazania dowodu osobistego, czy nawet dokonania jego kserokopii. Na pewno banki mają prawo mieć ten dowód osobisty do wglądu, czy nawet do, powiedzmy, skserowania. Natomiast zdecydowanie takie wypożyczalnie sprzętu nie mogą brać naszego dowodu osobistego pod zastaw, można tak to określić.
Czyli tam, gdzie wymagane jest to, powiedzmy, meldunkowe też, tak? Jak hotele.
Dokładnie, tak. W tym wypadku tego typu instytucje, właśnie ta branża turystyczna, ma prawo jakby widzieć ten nasz dowód tożsamości, no bo muszą stwierdzić na przykład naszą tożsamość.
Czyli do wglądu, ale mogą kserować, mogą sobie zostawiać takie informacje?
To zależy od wielu sytuacji. W bankach na przykład jest to jakby dopuszczalne. Natomiast co do hoteli, to bym się zastanowiła. Na pewno nie powinno być tak, że w całości taki dowód jest skserowany. Być może trzeba byłoby w zakresie niektórych danych zanonimizować taką kserokopię.
Warto o tym pamiętać, warto też chronić inne nasze dane, bo to nie tylko numer PESEL, nie tylko dowód osobisty i wiele tam innych informacji oprócz numeru PESEL się znajduje, chociażby imię, nazwisko, adres i tak dalej, bo to też są dane.
Tak, to są nasze dane osobowe. Na pewno trzeba też pamiętać, że wszelka dokumentacja medyczna, informacja o naszych poglądach religijnych, politycznych, to wszystko również są takie dane wrażliwe, których nie mamy obowiązku podawać. Nawet w tym roku spotkałam się w szkole, że przy deklaracji, czy dziecko będzie chodziło na religię, etykę albo na religię według jakiego wyznania, można odmówić podania informacji na temat wyznania, więc jakby ochrona danych osobowych idzie już nawet tak daleko.
Bądźmy czujni, nie dajmy się oszukać. Krótka przerwa, a potem wróćmy do rozmowy.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowie Radiowym rozmawiamy o ochronie naszych danych osobowych. Naszym gościem jest adwokat Agata Bicka-Cenzartowicz. Przed przerwą mówiliśmy m.in. o numerze PESEL, który można zastrzec od 1 czerwca. Można to zrobić w różnych sposobach. O tym, że warto chronić dowód osobisty, który też zawiera dane właśnie takie, czyli numer PESEL i wiele, wiele innych, bo to bardzo istotne, żeby jacyś oszuści na przykład nie zaciągnęli kredytu na nasze konto. Bo często możemy się o tym dopiero dowiedzieć, kiedy zapuka do nas bank.
Po fakcie, tak.
Po fakcie.
Tak, i takie sytuacje wielokrotnie miały miejsce. Nazywa się to po prostu kradzieżą naszej tożsamości, kiedy nawet się tego nie spodziewając, oszuści zaciągają pożyczki czy kredyty na nasze dane osobowe. Na naszym jakby koncie BIK ta historia się zapisuje. My o tym nie wiemy, jeśli nie mamy takich po prostu wykupionych alertów z Biura Informacji Kredytowej i dowiadujemy się dopiero w momencie, kiedy na przykład dostajemy pismo z banku, które wzywa nas do zapłaty, to przy dobrych wiatrach, ponieważ często oszuści podają nasz nieaktualny adres, tylko jakiś fikcyjny, więc nawet możemy nie wiedzieć o tych wezwaniach do zapłaty, a dowiedzieć się na przykład dopiero w momencie, kiedy komornik nam doręczy odpis pozwu.
To bardzo niebezpieczne. Musimy o tym pamiętać i chronić te nasze wszelkie dane. To dowód osobisty, to numer PESEL, ale przy tej nowej technologii, przy dostępie do internetu jest wiele zagrożeń, wiele pokus, gdzie możemy takie dane sami po prostu podać.
Oczywiście i najczęściej oszuści tacy internetowi wykorzystują bardziej, bym powiedziała, taką socjotechnikę, bo to nie jest tak, że oni wyłudzają od nas te dane bez naszego udziału. To często się odbywa w ten sposób, że albo klikniemy w SMS-ie w jakiś nieznany link i w ten sposób na przykład zainstalujemy oprogramowanie, które będzie po prostu pobierało nasze dane, loginy, hasła na przykład do różnych kont bankowych czy kont do logowania się na skrzynkę mailową, albo na przykład zadzwoni do nas obcy numer telefonu, podszyje się pod pracownika banku albo pod jakieś służby i w ten sposób sami na przykład dokonamy takiej autoryzacji transakcji bankowej, nie wiedząc, że rozmawiamy z oszustem.
Oszuści stosują te socjotechniki oparte głównie na naszych emocjach, a tam, gdzie pojawiają się emocje, to trudno zachować zimną krew i potem problem gotowy, dlatego musimy na to zwracać uwagę.
Zdecydowanie tak, musimy być ostrożni, ale czasami taka zwykła ostrożność zawodzi, bo na przykład gdzieś się spieszymy, albo mamy gorszy dzień, albo po prostu wydarzy się coś, że jesteśmy zaaferowani i po prostu możemy stracić wszystkie oszczędności.
Bądźmy czujni, to bardzo, bardzo ważne. Tak samo, jeżeli ktoś do nas dzwoni, jakiś telemarketer, też nie powinniśmy podawać swoich danych osobowych.
Dokładnie, często się zdarzają tego typu telefony. Sam numer telefonu, jeśli jakby osoba, która do nas dzwoni, nie jest w stanie nas zidentyfikować z imienia, nazwiska, no to nie jest to taką typową daną osobową, ale w trakcie rozmowy taka osoba, telemarketer, może od nas pozyskać już te dane, możemy sami podać te informacje o nas, więc też bądźmy ostrożni. Ja mam na przykład taką zasadę, że nigdy nie zawieram umów przez telefon. Bardzo nie lubię tej formy. Pomimo, że od takiej umowy zawartej na odległość da się odstąpić, to ja mam na to alergię i nigdy po prostu nie wchodzę w rozmowy z osobami, które chcą mi coś przez telefon sprzedać.
Bardzo często w takich sytuacjach nawet nie możemy oddzwonić pod numer, z którego do nas dzwoniono i tak naprawdę nie wiadomo, do kogo się tutaj z pretensją jakąkolwiek reklamacją zgłaszać.
Dokładnie tak. Może to być po prostu źródłem różnych problemów i musimy potem poświęcić sporo naszego czasu, energii, żeby taką sytuację odkręcić.
Nie podajemy takich danych przez telefon, nie klikamy w żadne jakieś załączniki w SMS-ach, czy też w jakieś załączniki, nie otwieramy tych załączników mailowych. No i oczywiście nie odchodzimy na jakieś strony, które są polecane, bo to zawsze zwykle wiąże się z oszustwem, jeżeli mamy tam jeszcze podawać nasze dane osobowe.
Dane do logowania na przykład do
konta. Dane do logowania, tak, to bardzo istotne. Ale bardzo często jest tak, że sami podajemy jakieś dane, które mogą nas zidentyfikować i nie mówimy tutaj o kwestii czy nawet numeru telefonów, czy numeru PESEL, czy dowodu osobistego, ale takie drobne rzeczy, które na social mediach się pojawiają.
Zdecydowanie tak. I tutaj na przykład możemy tworzyć różne filmiki, czy wrzucać zdjęcia i Na tej podstawie na przykład jakiś złodziej albo oszust może zidentyfikować, gdzie my mieszkamy, jaki mamy rozkład dnia, jaka jest nasza taka po prostu rutyna. Możemy, prawda, nieopatrznie wrzucić zdjęcie bądź filmik, gdzie widać nasz numer rejestracyjny z samochodu, a po numerze rejestracyjnym również można zidentyfikować posiadacza takiego pojazdu. Zatem bądźmy też ostrożni, co sami wrzucamy do sieci. Na przykład jeśli się chwalimy, że w danym rzeczywistym czasie wyjeżdżamy na wakacje, no to też jest to jasny sygnał na przykład dla jakiegoś złodzieja, który nas obserwuje, że teraz nikt nie będzie w domu i może po prostu jakby się tam włamać pod naszą nieobecność.
A w internecie nic nie ginie. Mogło być tak, że jakiś czas temu wrzucaliśmy zdjęcia, gdzie było widać chociażby adres czy jakieś nazwę ulicy. No i wszystko jedno do drugiego można łatwo
po potem... Po nitce do kłębka.
Po nitce do kłębka, tak. Można to wszystko, także nie dajmy się oszukać. Warto o tym wszystkim pamiętać. A jeżeli już popełnimy błąd, jeżeli te nasze dane gdzieś zostaną wyłudzone, czy jest to możliwe, żeby potem dochodzić swoich jakichś praw?
Tak, przede wszystkim powinniśmy zgłosić się do tej osoby, do podmiotu, który przetwarza nasze dane osobowe, że wycofujemy naszą zgodę na przetwarzanie i że domagamy się po prostu usunięcia tych danych. Dodatkowo, jeśli dana instytucja, podmiot, osoba w taki nieuprawniony sposób bez naszej zgody przetwarza nasze dane dowodowe, możemy złożyć skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więc jest wiele różnych narzędzi, wystarczy to sobie moim zdaniem wygooglować adres na przykład prezesa UOD-u, jak złożyć taką skargę i po prostu dany podmiot ma obowiązek zaprzestać przetwarzania naszych danych osobowych.
Jeżeli ktoś z Państwa ma dzisiaj jakieś pytania do naszego gościa, adwokat Agata Wicka-Cenzartowicz, do Państwa dyspozycji do godziny 13. Pod telefonem, przypominam, numer 743-7383, kierunkowy do Lublina 81. Można dzwonić i podpytywać o te różne sprawy do godziny 13. Dziękuję za rozmowę, zapraszam do telefonów.
Dziękuję.
Pogotowie radiowe.
Pogotowie radiowe w Radiu Lublin. Teraz będziemy apelować o pomoc dla dziewczynki, która miała ciężki początek od urodzenia. Jest obarczona szeregiem schorzeń i chorób. Ma tylko 5 lat życia za sobą, ale też i wiele przeżyć. Walka o jej zdrowie wciąż trwa. A mowa o 5-letniej Mai Ładosz z Lublina. Wsparcie, by mogła iść przez życie prosto. Obecnie potrzebna jest kosztowna operacja stóp w Wiedniu, by właśnie dziewczynka mogła chodzić. Operacja, która już wkrótce, a to kolejny termin, trwa właśnie zbiórka środków, mówi mama Mai Iwona Ładosz.
Maja urodziła się 10 września 2019 roku. Majeczka urodziła się jako wcześniak z wieloma wadami, takimi jak niedrożność jelit. Jest w chwili obecnej po 5 operacjach już w tym temacie związane. Mieliśmy przez 9 miesięcy wyłonioną stomię, więc nie byłam tylko mamą, ale również i fizjoterapeutką oraz pielęgniarką w domu. Również urodziła się z kąskoszpotowymi stopami, niedoczynnością tarczycy, niedomkniętą komorą serca oraz mamy obniżone napięcie mięśniowe. Na chwilę obecną mamy nawrót końsko-szpotawych stóp. I tak jak najlepszy specjalista w Polsce, bo większość specjalistów córki przynieśliśmy już poza teren Lublina, odniósł się w sumie do jej stópek. Powiedział, że Maja ma tendencję do nawrotu końsko-szpotawych stóp z racji tego, że ma wiotkie mięśnia oraz jedna stópka była stópką porażenną. No i na chwilę obecną zmagamy się z tym nawrotem. Byliśmy u najlepszego specjalisty z tej dziedziny, u doktora Ladlera w Wiedniu. I niezbędna jest operacja, która jest bardzo kosztowna, bo wynosi ona 15 tysięcy euro, czyli przeliczając nasze złotóweczki to jest około 70 tysięcy. Wpłaty, jeśli chodzi o na szpital wiedeński, muszę dokonać już z końcem przyszłego tygodnia, a mamy uzbierane oficjalnie 8 tysięcy na zrzutce. Oraz przeprowadzamy różnego rodzaju warsztaty charytatywne, czyli na przykład kryminalistyczne w przedszkolach. Byliśmy już pod kościółkiem w Żabiej Woli i udało nam się zebrać kwotę około 20 tysięcy. Więc jeszcze troszeczkę tych pieniążków brakuje, a tak jak już zaznaczyłam wcześniej, muszę dokonać wpłaty z końcem przyszłego tygodnia i brakuje nam około jeszcze 40 tysięcy na chwilę obecną. Także wszystkich ludzi o dobrych serduszkach bardzo proszę o pomoc i wsparcie.
Jak funkcjonuje Maja na co dzień? Jak wygląda jej dzień?
Dzień Mai wygląda dość intensywnie. Zaczyna dniem od przedszkola. Po przedszkolu chodzimy na terapię. Po terapiach mamy różnego rodzaju specjalistów, a specjalistów mamy 11. Większość specjalistów mamy wyprowadzonych z Lublina, czyli mamy w Warszawie, w Poznaniu również specjalistów. Przez obniżone napięcie mięśniowe mamy fizjoterapeutę. Z racji tego, że Maja ma zdiagnozowany autyzm ze zmianami wrodzonymi mózgowia, mamy również terapię psychologa, pedagoga, zajęć integracji sensorycznej, terapię ręki. Także tych specjalistów oraz terapeutów mamy dość licznie.
Rehabilitacje także są kosztowne?
Rehabilitacje też są kosztowne, ale też jest kosztowny sprzęt ortopedyczny, który Maja nosi. W tym roku jest możliwość refundacji, lecz przez poprzednie 4 lata koszt takich bucików wynosił nas 1000 zł. Stópka Majki rosła, więc sprzęt musieliśmy też wymieniać, te buciki.
To pierwsza operacja Mai będzie?
Maja jest już po 5 operacjach. 5 operacji przeszła na niedorożność jelit, a teraz będzie pierwszą operacją, jeśli chodzi o końsko-szpotawe stopy. Miała już 6 opatrunków z gipsu przeprowadzonych w Lublinie i jeden korekcyjny w Poznaniu. Później było przecięcie na Achillesa i weszłyśmy w szynę misia Ela.
Jak można Was wspierać? Gdzie szukać informacji?
Majeczkę możemy wesprzeć w 2 punktach, czyli przez zrzutkę wpisując 15 tysięcy euro Maja Ładosz oraz przez Fundację Avalon wpisując Maja Ładosz. Także wszystkie informacje są dostępne przez internet. Jak tylko Państwo wpiszą nawet w Google Maja Ładosz, to wychodzi wszystkie ramówki i nasze występy w telewizji i strona moja oficjalna na Facebooku. Wszystko z automatu wyskoczy.
Na Facebooku też są organizowane jakieś
tak,
licytacje?
Tak, bo mamy również przeprowadzone licytacje, ale licytacje są przeprowadzone na zrzutce.
Czyli najprościej wejść na Facebooka i tam odnośniki
do wszystkie informacje są na mojej stronie tak facebookowej. Iwona Maria Ładosz i tam wszystkie są informacje odnośnie organizowanych zbiórek.
Czyli też można zobaczyć jakieś zdjęcia czy informacje z życia Mai.
Oczywiście, jest przedstawiony dzień, jak wygląda nasz dzień na co dzień. Jest przedstawiony, jak mama ćwiczy z Mają, jak Majeczka się pięknie przedstawia. Wszystkie licytacje, wszystkie warsztaty charytatywne, które przeprowadzone również są udostępniane przeze mnie na Facebooku. Także wszystkie informacje można uzyskać u mnie przez Facebooka, tak naprawdę.
Zachęcamy Państwa do pomocy. Jeżeli ktoś chciałby, mógłby pomóc wesprzeć Maję i jej rodziców, to zachęcamy. Zbiórka na zrzutka.pl. Wszelkie dane także na Facebooku. Wystarczy w internet wpisać Maja Ładosz zbiórka i wszystkie dane się pojawią. Link do zbiórki także zamieścimy na naszej stronie internetowej w zakładce Pogotowie Radiowe. A w Radiu Lublin trwa Pogotowie Radiowe. Teraz czas na poradnik w języku ukraińskim, który przygotowała Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер ПЕСЕЛЬ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. ПЕСЕЛЬ необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати ПЕСЕЛЬ в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім ПЕСЕЛЬ, ви маєте завантажити додаток «Дія.пл», який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер ПЕСЕЛЬ. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер ПЕСЕЛЬ, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Фонд «Альфа» надає терапевтичну допомогу людям зі спектром аутизму з України. Більше інформації можна дізнатись за номером 500-477-015.
Пам'ятай.
Сьогодні Тарас Петрів, координатор поліклініки «Здорова.пл», розповість про другу можливість, як підтвердити свою лікарську кваліфікацію у Польщі.
Існує ще дві процедури. Ми їх ділимо на час і місце та варункову. Час і місце полягає на чому? Лікар збирає комплект документів, знаходить медичний заклад, який буде його працевлаштовувати, який захоче з ним працювати. Цей комплект документів та так звану промесу затруднення, підтвердження, що медичний заклад його хоче працевлаштувати, лікар надсилає до Міністерства охорони здоров'я, яке дає йому після перевірочної процедури відповідь, чи він може виконувати працю лікарем в Польщі, чи ні. В випадку процедури «Час і місце», як це, в принципі, з назви виходить, лікар повністю прив'язаний до медичного закладу, і він працює виключно в ньому. Така процедура дозволяє лікарю працювати в Польщі як лікар в рамках того медичного закладу протягом 5 років. Після закінчення цих 5 років лікар може здати нострифікаційний диплом, нострифікацію, лікар може, в принципі, навчатися в Польщі. Тобто якісь варіанти є, щоб вийти з цього обмеженого права виконування заводу, яке нам дається тільки на 5 років.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Trzy pół minuty do godziny 13 dobiega końca pogotowie radiowe, ale warto zostać z Polskim Radiem Lublin, bo przed nami kolejne interesujące propozycje programowe. Po godzinie 13 na naszej antenie druga połowa dnia spotka się z Państwem Józef Szopiński, a teraz jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
Witam Cię serdecznie.
Co tam ciekawego dzisiaj?
Sporo ciekawostek, między innymi dla seniorów. Przed nami weekend seniora z kulturą, ten między innymi w Muzeum Narodowym w Lublinie. Jeżeli planują Państwo sobie najbliższy weekend, to proszę nas słuchać po godzinie 13, bo wtedy będzie kilka ciekawych propozycji. Jak zwykle także mamy dla Państwa propozycje na jesienne popołudnie i wieczory, galerie. To jest cudowne miejsce, gdzie się można schować przed niepogodą. Jeżeli kochają Państwo fotografię, to wiem, że bardzo dobrze znają Państwo Galerię Pomost. Jaka nowa, ciekawa wystawa się tam szykuje? Proszę nas słuchać po 13, podpowiem. No i jak zwykle moc nagród do zgarnięcia. To są zawsze wejściówki, płyty oraz książki. Tak będzie i teraz.
Zapraszam, Józef Szopiński, druga połowa dnia po godzinie 13. Wcześniej jednak wiadomości Radia Lublin, a w nim między innymi o tym, że dzieła Łempickiej poleciały z Lublina do San Francisco.
Pogotowie radiowe.
To wszystko w dzisiejszym pogotowiu radiowym. Jarosław Gołofit pozostaje z Państwem, by realizować kolejne propozycje radiowe Radia Lublina. Ja dziękuję za dziś. Małgorzata Maksim, do usłyszenia. Tymczasem na zegarach 13 minęła, to czas na wiadomości, które przedstawi Elżbieta Barańska.